Drodzy, kiedyś słyszałem pewną historię, rzekomo opowiadaną przez takiego wodza Indian, jakiegoś plemienia Indian. I on opowiadał, że na początku swojej służby jako wódz, kiedy ktoś przychodził do niego i opowiadał jakąś smutną historię ze swojego życia, związaną historię z jakimś cierpieniem, z jakąś tragedią, to po wysłuchaniu takiej historii trudno mu było jeść i pić. Bardzo ją przeżywał. Ale mówił, że po jakimś czasie był w stanie, nawet podczas słuchania danej historii, po prostu sobie jeść i pić. A przyszedł taki moment, w którym lepiej mu się jadło i piło, kiedy słuchał jakąś tragiczną historię. Kiedy my patrzymy na krzyż, który jest za mną, przed wami, tak, teraz już też przede mną, to wiemy, że ona jest związana z tragedią, z cierpieniem, z niesamowitą historią Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzymy na krzyż, to zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, 1 Koryntian 1:23. Kiedy patrzymy na chleb i wino, które są dzisiaj przed nami, to co zwiastujemy? Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Takie znane, powtarzane prawdy biblijne. Pytanie, czy one robią na mnie jeszcze jakiekolwiek wrażenie? Czy one są po prostu takie już oklepane, no wiemy przecież dobrze o tym, no to jest fakt historyczny, no wydarzyło się, smutne, ale prawdziwe, no i cóż? Cóż ja mam z tym zrobić? Czy to ma jakikolwiek realny jeszcze wpływ na moje życie? Jednym z elementów wpływających na pragnienie życia dla Boga, na pragnienie świętego życia, jest uświadomienie sobie wartości tego krzyża. Wartości przelanej krwi Chrystusa. Tego, że ta krew rzeczywiście, mimo tego, że zbawienie jest za darmo, to jednak zostało wysłużone drogocenną krwią. Takie pojęcie drogiej krwi Chrystusa jest pojęciem biblijnym. Apostoł Paweł pisze w 1 liście do Koryntian 6:20: drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Mamy tutaj podaną przyczynę, tak? Dlaczego mamy sławić Boga na co dzień? Ponieważ zostaliśmy drogo wykupieni, drogo kupieni. Co to znaczy? Czy otwierając swoje usta w domu, do męża, do żony, do córki, do syna, do rodzica, czy rzeczywiście kieruje się takim pytaniem? Czy moje usta w tym momencie będą wysławiać Boga? Będą budować, przynosić pożytek mojemu słuchaczowi? Czy też będą go gorszyć, a Pana Boga zasmucać? Czy zadaję w ogóle sobie takie pytanie? Całe mówienie o krzyżu, całe głoszenie krzyża, jeżeli nie jest poprzedzane takim myśleniem, takim postanowieniem, takim gorącym pragnieniem, które jest naturalnym przeżyciem mojego serca, to jest jedynie teoretyczną mową, teoretycznym sloganem. On wtedy mnie w ogóle już nie porusza. Dlaczego? Bo krew Pana Jezusa Chrystusa nie jest wtedy dla mnie taka drogocenna. Ot, zbawiony jestem za darmo i fajnie, fajnie, że Panu Bogu się to upodobało. Cóż szczególnego, że ktoś za kogoś cierpiał? Przecież ktoś by powiedział, no przecież, no nie tylko Jezus, tak? Wiele osób w historii ludzkości cierpiało. I kiedy byśmy ograniczyli cierpienie Chrystusa jedynie do tego fizycznego aspektu, to moglibyśmy powiedzieć, zapewne wiele osób w historii bardziej cierpiało niż Jezus. Dłużej cierpiało niż Jezus. Jeżeli chodzi o sam fakt krzyżowania, to są świadectwa historii, że były osoby, które były krzyżowane głową w dół. Podobno Piotr o to poprosił, to oczywiście jakiś tam przekaz historyczny, tak, apostoł Piotr, żeby nie być tak krzyżowany jak jego mistrz, tylko głową w dół. Czy właściwie szacujemy krew Pana Jezusa Chrystusa, Jego poświęcenie? W jaki sposób odmierzyć tą cenę tej krwi, jeżeli ona jest tak drogocenna? Tą drogocenność tej krwi może być, możemy na nowo odkrywać, przeżywać wówczas, jeśli uświadomimy sobie głębie relacji, jaką zawsze miał ojciec z synem, syn z ojcem. I ta relacja została na krzyżu zerwana. Ten ciągły stan jedności z ojcem, wyrażony słowami Pana Jezusa Chrystusa, ja i ojciec jedno jesteśmy. Pan Jezus w ogrodzie Getsemane w modlitwie wyznaje, Ewangelia Jana 17:24, Ojcze, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jedno z Ojcem, w ciągłej miłości, w relacji miłości w obrębie Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Dlatego też, tak na marginesie wspomnę, doktryna o Trójcy jest doskonała, wspaniała. Wtedy ją można dopiero zrozumieć istotę Boga. Ponieważ jeżeli Bóg jest miłością, a nie byłby w kilku osobach, to jakże można mówić o miłości nieokazywanej drugiej osobie? Ale Bóg odwiecznie jest miłością, dlatego ta miłość jest między Ojcem, Synem i Duchem. I również wtedy była. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Umiłowałeś mnie, Ojcze, przed założeniem świata. Czy jestem w stanie spojrzeć na cenę krwi Chrystusa na płaszczyźnie właśnie tych relacji ojciec-syn? My byśmy to nazwali naszym ludzkim językiem relacji takiej rodzicielskiej. To jest niedoskonała analogia, ale chociaż troszkę może bardziej przez nas wtedy zrozumiała. Czy nie jest tak, że kiedy cierpi nasze dziecko, to staje się to moim osobistym cierpieniem? Przelana krew Chrystusa, ona była krwią przelaną przede wszystkim krwią Syna, która została przelana. Cierpienie dla Ojca. Ilu z nas jest rodzicami? Wielu, prawda? Jakbyśmy zapytali, kto może podnieść ręce. Kto jest rodzicem? No nie wszyscy podnoszą, inni tak nieśmiało. A kto jest dzieckiem? Nie wszyscy są dziećmi? Tak widzę, że tylko część rąk się podniosła. No to ciekawe bardzo. Czyli czy rodzicielstwo, czy też synostwo, ono dotyczy każdego z nas? Relacja rodzic-syn jest taką najbardziej nierozerwalną więzią, częścią każdego z nas. W świecie możemy słyszeć różne takie powiedzonka podkreślające wpływ rodzica na dziecko, tak? Wpływ ojca na dziecko, wpływ matki na dziecko. Mówi się, jaki ojciec, taki syn, prawda? My, rodzice, mamy wpływ na nasze dzieci. Oczywiście wiemy, że niestety nie jedyny. Choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, to oczywiście ten wpływ jest w pewien sposób ograniczony, bo nasze dzieci obracają się również w innych środowiskach, tak? W środowisku kolegów, na placu zabaw, w środowisku szkolnym, w środowisku pracy. Ale mamy wpływ na nasze dzieci. I ta więź i wpływ i w istocie Boga, tych poszczególnych osób na siebie, jest wyjątkowa, ponieważ oni zawsze są jedno w myśleniu, jedno w postępowaniu, jedno w planowaniu. Pan Jezus Chrystus wyraził to na przykład takimi słowami w Ewangelii Jana 14:9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jaki Ojciec, taki Syn. W przypadku Jezusa to jest doskonałe. To jest pewne. Jaki Ojciec, taki Syn. Dokładnie na tym polega ta wewnętrzna jedność Boga w trzech osobach. Zawsze jedno. W doskonałej harmonii. W odwiecznej miłości do siebie nawzajem, bo Bóg jest miłością i ta miłość istniała odwiecznie. Inne powiedzenie, takie znane w świecie, mówi: jaki chleb, taka skórka, jaka matka, taka córka. Może o niej też słyszeliśmy. Naturalna miłość rodzica do dzieci, matki do córki, matki do syna jest potężnym uczuciem we wszechświecie. Czy my, rodzice, pamiętamy, jak cierpiały nasze dzieci? Może jakieś dziecko było w szpitalu, może ciężko zachorowało. Możemy wyobrazić sobie, albo sami może pamiętamy obraz ojca, czy nas, jako ojca, czy matki, kiedy byliśmy w domu, czy w szpitalu, przy łóżku naszego dziecka, gdzieś nawet w szpitalu, kiedy małe dziecko zachoruje, ta matka koniecznie chce być przy nim, tak? Prosi o możliwość dodatkowego gdzieś tam łóżka, żeby mogła być przy tym dziecku, albo przynajmniej krzesła, żeby mogła siedzieć przy chorym dziecku. Bo przeżywa, bo nie jest w stanie zasnąć, bo cierpienie dziecka jest jej cierpieniem. To jest niesamowity obraz tej jedności Boga, odzwierciedlony w miłości matki do dziecka. Jeżeli kogoś kochamy, to jesteśmy gotowi do największych poświęceń, do ochrony własnym ciałem, wszystkim, czym potrafimy, naszego dziecka, żeby mu się krzywda nie stała. Nawet jeżeli nasze dziecko jest nieposłuszne, albo nasze dziecko jest chore, niepełnosprawne, jakieś dysfunkcyjne, to my i tak, jeżeli jesteśmy normalnymi, zdrowymi rodzicami, to chcemy szczęścia naszego dziecka. To jest niezależne, nieważne, czy ono jest mi posłuszne, czy nieposłuszne, czy też jest chore, czy niepełnosprawne, ale ja zrobię wszystko, żeby to dziecko było szczęśliwe. Oczywiście wierzący rodzic wie, że szczęściem dziecka jest być blisko Boga, więc robić wszystko, aby to dziecko było blisko Boga. Mimo tego, że dziecko może pochłaniać nasz czas, naszą energię, nasze siły, nawet środki materialne, my wszystko chcemy mimo wszystko poświęcić dla tego dziecka, bo kochamy. I w samym sercu tej naszej miłości, niedoskonałej miłości w porównaniu do miłości Boga Ojca, kryje się zrozumienie, jak drogocenna była przelana krew Jego Syna, z jakim to cierpieniem wiązało się i Syna, i Ojca. Kiedy nasze dzieci są nam nieposłuszne, kiedy robią coś wbrew naszej woli, a jesteśmy przekonani, że gdyby uczynili coś według naszej woli, to dla nich samych byłoby to dobre, właściwe. To nas boli, bo chcemy ich dobra. Nie dlatego, że chcemy postawić na swoim, ale chcemy ich dobra. I wtedy jest to dla nas bolesne. Dlaczego ta przelana krew Chrystusa jest tak drogocenna dla nas? Abyśmy z determinacją pragnęli wielbić Boga w naszym życiu. Czytaliśmy, że jesteśmy oczyszczeni drogocenną krwią Chrystusa, po co? Abyśmy wysławiali Boga w ciele naszym. Kochający Bóg, Ojciec, nie pozwolił sobie czuwać, chronić i pocieszać tam na krzyżu swojego niewinnego Syna, nieskalanego jakimkolwiek grzechem. On nie pozwolił sobie, żeby chronić go w tym momencie swoją odwieczną miłością, ale dotknął go karą za nas. chociaż był doskonały w miłości, chociaż jest doskonały w miłości. Zerwał więź z własnym synem. O Bogu czytamy 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Izajasza 53:6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. To jest taki dramat, dramat miłości rodzicielskiej, dramat ojca i syna. Tego niewinnego syna dotyka Bóg karą za nasze grzechy. My, winni tego grzechu, my zepsuci w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu, paskudni, wręcz Biblia mówi, każdy człowiek jest kłamcą. My, sprawiedliwie skazani na śmierć, na drugą śmierć, czyli na jezioro ogniste, zostajemy usprawiedliwieni, uniewinnieni. Naturalnie to nie dzieje się z automatu. To trzeba się ukorzyć, pokutować z grzechów i przyjąć. Ale my, uniewinnieni na krzyżu Golgoty. Dlaczego? Bo Bóg wkłada ten nasz brud, ten nasze zepsucie, ten nasz smród na własnego Syna. Bez grzechu. Tego, który jest bez grzechu. Często mamy taki obraz, tak? No to diabłu się udało Chrystusa zaprowadzić na krzyż. Ale pamiętamy te słowa chociażby tego przeczytanego wersetu? Pan jego dotknął karą. Bóg dotknął własnego syna karą. Kiedy widzimy cierpienie Jezusa, to rodzą się w nas takie negatywne odczucia odnośnie tych, którzy go ukrzyżowali. Tak, to Żydzi są winni. O, to Judasz jest winny. Tak, Judasz, zdrajca. Parę dni temu dosłownie zobaczyłem taki filmik, jestem na jakiejś tam grupie na Facebooku Izrael Aktuel, tam jakieś aktualne informacje z Izraela i wstrząsnął mną filmik, który zobaczyłem, który obiega świat. Filmik nakręcony na jakiejś wsi, polskiej wsi, gdzie kukła Żyda była bita, później palona, uczestniczyły w tym dzieci. Naturalnie my możemy sobie się usprawiedliwiać i rzeczywiście świat no nie zna tego takiego głupiego zwyczaju polskiego, gdzieś tam przeniesionego, jak to czytałem, palenie Judasza, który ten zwyczaj od XVIII wieku w niektórych regionach Polski się jeszcze do dzisiaj zachował. Czytamy w encyklopedii. Kukła przedstawiająca Judasza była sądzona, następnie wieszana na wieży kościelnej. W Wielki Piątek strącano Judasza z wieży, a następnie bito, szarpano, włóczono po wsi. Na koniec podpalano kukłę, wrzucano do rzeki czy stawu. Zwyczaj ten niekiedy nabierał charakteru antysemickiego. Kukła Judasza wyobrażała stereotypowego Żyda, a obchody kończyły się napaścią uczestników na Żydów. Tak się działo. I choć ktoś by powiedział, no to tylko taki staropolski zwyczaj, no przecież to Judasz jest winny, to Żydzi są winni. I to usprawiedliwia tego typu zachowania antysemickie, które są obecne w niektórych właśnie jeszcze regionach Polski do dzisiaj poprzez ten głupi zwyczaj. To taki straszny zwyczaj nie tylko z tego powodu, że on istnieje i że on obiega cały świat i cały świat może później możemy ze wstydem patrzeć na siebie, bić się w pierś, co też my tutaj robimy. Ale ten straszny zwyczaj polega również na tym, że przerzucamy odpowiedzialność za ukrzyżowanie Chrystusa na diabła, na Judasza, na Żydów, może na Rzymian. Ale tak naprawdę to ja sam przez mój grzech ukrzyżowałem Chrystusa. Przez mój grzech doprowadziłem do tego, że Bóg w swojej miłości, przez swoją łaskę zechciał ukarać własnego syna, z którym miał czystą, nierozerwalną, wieczną więź, za winę nas wszystkich i zerwać tą więź z własnym synem z tego powodu. Bóg nas nie ukarał. Bóg nie posłał też jakieś swoje stworzenie i nie powiedział jemu, no w sumie ochronię tą ludzkość, okaże im łaskę. No może ty, Archaniele Gabrielu, a może ty, Archaniele Michale, no poświęć się dla tej ludzkości, zejdź. Niektórzy posuwają się do tego, że właśnie tego typu teologię głoszą, tak? W doktrynie Świadków Jehowy to właśnie Jezus jest Archaniołem Michałem. Ale to Pan Bóg nie posłał jakiegoś anioła, to sobie umieraj za tą ludzkość, a ja popatrzę i ułaskawię ich, a ty ponieś za nich śmierć, no poświęcisz się chyba dla ludzkości. Nie. To cierpienie, ono przeszyło samego Boga, bo to On w osobie Syna, w jedności, część Jego istoty, ona tutaj przyszła w osobie Syna i umarła za nasze grzechy, poświęciła się i była gotowa zerwać relacje z własnym Ojcem, a Ojciec z Synem. W tej swojej Bożej sprawiedliwości czytaliśmy, Pan Jego, Chrystusa, dotknął karą za winę nas wszystkich. Pytanie, jeżeli o tym wiemy, dlaczego nie jesteśmy tak pobudzani do tego, jak otwieramy nasze usta, żeby te usta wychwalały Boga, żeby nie raniły Jego serca, żeby nie raniły serca innych, kiedy się do nich odzywamy. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. O kim to mówisz? O kim to mówię? Przecież ja jestem pobudzony do wielbienia Boga. A słychać to w twoich pieśniach, które śpiewasz? Czy jesteś taki zniechęcony do tego, żeby zaśpiewać pieśń na chwałę Bogu? Czy słychać to w modlitwach, które wypowiadasz? Ja nie mówię, że ci, co się modlą, to chwalą głośno, to chwalą Boga, ci, co się nie modlą głośno, nie chwalą Boga, bo ktoś może to czynić bardziej szczerze i to w cichej modlitwie, ale czynisz to? Jesteś pobudzony? Jeżeli wielbisz Boga w ciele swoim, to dlaczego tak potrafisz, broniąc własnej godności, własnej wygody, własnego ja, po prostu odzywać się do żony, do męża, do domownika, do brata czy siostry w zborze? Czy wielbisz Boga, czy budujesz bliźniego tym, co mówisz? Czy go ranisz, poniżasz, wyśmiewasz, lekceważysz? Co mogę uczynić, aby przeżywać, jak bardzo drogocenna krew Chrystusa zbawiła mnie z grzechów? Co mogę uczynić, aby bardziej Boga wysławiać? Drodzy, kiedy mówimy o jedności, o miłości, o więzi Ojca i Syna, to choć podkreślamy, że jest to relacja, jest to miłość taka rodzicielska, to jednak nie do końca się z tym utożsamiamy. Mówimy sobie i myślimy, to jest przecież Pan Bóg, a jestem zwykłym człowiekiem. Aby zrozumieć, jak drogą krwią jesteśmy odkupieni, to warto przenieść się do wydarzeń biblijnych, aby bardziej utożsamić się nie tylko z Bogiem, ale utożsamić się z ludźmi, co przeżywali, kiedy krew ich dzieci była przelewana. Co przeżywali, kiedy tracili relację, kontakt z własnym dzieckiem. My sami może to przeżyliśmy w cierpieniu, w chorobie, czy też w śmierci naszego dziecka. Ale może warto przypomnieć sobie też, co się działo w historii ludzkości, żeby zobaczyć, jak drogocenną krwią, poświęceniem zostaliśmy wykupieni. Ja poproszę może o wyświetlanie krótkiego filmiku. Pierwszej scenerii, do której zostaniemy przeniesieni, jest to sceneria, która dzieje się w Betlejem. Zaraz po urodzeniu Chrystusa. Ja może zanim zostanie wyświetlone, czytam tą historię. Zapisano w Ewangelii Mateusza, 2 rozdział, werset 16 do 18. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od 2 lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.
Ci podróżni znowu przekroczyli moją granicę. Tak, Wasza Wysokość. Ale dziecko musi wciąż tu być. Zabijcie każdego chłopca w wieku do 1 roku. Nie, do 2 lat. Lepiej niech zginie niewinny, niż by winny miał uciec. Winny? Wasza Wysokość, to dziecko. Był winny już w łonie matki. Gwiazdy też o tym mówiły. Ja im pokażę. Zetrę na proch. To moje królestwo i nie będę go dzielił z jakimś dzieckiem. Nie ma tu miejsca dla 2 królów. Rozgniotę go jak skorpiona. Wiecie, jak postępuje prawdziwy król? Nie ulęknę się żydowskiego proroctwa, starych pergaminów ani ślepców. A teraz ruszajcie do Betlejem i twórzcie historię. Macie zabijać, ale Wasza Wysokość, zabić wszystkich! Zostawcie moje dziecko, mordercy! Mordercy! Wypełniło się proroctwo Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.
Dziękujemy. My, rodzice, czy jesteśmy w stanie sobie uświadomić ból, jaki wtedy przeżywano w Betlejem? Jak byśmy się zachowali, kiedybyśmy żyli w tamtym czasie z naszymi dziećmi? Rodzi się nam malutka córeczka, mały, kochany dzidziuś, synek i nagle rzeź. Moich dzieci, dzieci moich przyjaciół, dzieci moich kuzynów. Jak byśmy się zachowali, kiedy zostajemy przy życiu, ale tak naprawdę nasza dusza jest już przebita tym samym mieczem. Drodzy, tak kochamy nasze dzieci, jesteśmy z nimi bardzo związani. Ale Pan Bóg jeszcze bardziej doskonalej kocha, ponieważ Jego miłość jest czysta, pozbawiona jakiegokolwiek egoizmu, jakiegokolwiek szukania własnego dobra. On szuka dobra Boga, Boga Syna, Boga Ducha. On, to jest miłość agapy, która daje, bo to jest miłość dająca. Bóg, Ojciec, ukochał taką dającą miłością, odwieczną miłością własnego Syna, a mimo tego ukarał Go niewinnego na śmierć krzyżową. Dla nas, za nas. Dlatego ta krew jest tak drogocenna. Żeby to jeszcze lepiej sobie uzmysłowić, warto przenieść się do kolejnych scenarii z Pisma Świętego. Możemy popatrzeć na zachowanie rodzica i syna. Zachowanie ojca Jakuba i syna Józefa. Przeczytam fragment. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 37 rozdział, wersety 32-35. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to. Rozpoznajże, czy to szata syna twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz pożarł go. Tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Drodzy, to taka historia o Józefie, którą oczywiście możemy tutaj dłużej czytać i opowiadać. Historia o różnym przesłaniu, ale takim tutaj wiodącym przesłaniu, na jakie chcę zwrócić uwagę, to jest miłość rodzicielska, miłość ojca do syna. To przesłanie niesie za sobą również duchowy aspekt. Widzimy Jakuba, który jest rozdarty poprzez rzekomą śmierć swojego syna, dlatego też rozdziera swoje szaty, płacze, życzy sobie śmierci, ponieważ żyje cieleśnie, ale jego dusza już jest przeniknięta tym mieczem, tym rozszarpaniem rzekomo przez dzikie zwierzęta. Przychodzi czas jednak, kiedy zostaje pocieszony, kiedy wpadają w sobie w ramiona, kiedy syn go odnajduje, kiedy na powrót odnajdują siebie. Jakub widzi, że Józef żyje, dobrze mu się powodzi. I czytamy o tym w rozdziale 45, wersecie 28-29. I rzekł Izrael, czyli Jakub: najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. A Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszen na spotkanie Izraela, ojca swego, a gdy go zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: teraz mogę już umrzeć, skoro ujrzałem ciebie, że jeszcze żyjesz. Teraz mogę umrzeć, ujrzałem syna, żyje syn. Nastąpiło przerwanie tej więzi ojca z synem, takie brutalne, poprzez rzekomą taką tragiczną, straszną śmierć, przez rozszarpanie przez zwierzęta rzekomo. A teraz ta historia, ten epizod kończy się takimi łzami radości, łzami pocieszenia, łzami przywrócenia do życia duszy Jakuba. Jakub wyznaje, że teraz może spokojnie już umrzeć, bo syn żyje. Jaka radość musiała być w niebie w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. I choć Pan Bóg dobrze wiedział, że Bóg Ojciec, że On zmartwychwstanie, to jednak ta radość, żeby z powrotem ujrzeć Syna, żeby z powrotem ta jedność między Ojcem a Synem została przywrócona, ta doskonała, nierozerwalna więź, nieskażona grzechem, to niesamowita radość. A później fizycznie radość z tego, że Syn wraca na tron, wraca, wstępuje do niebios i zostaje mu przywrócona chwała, jaką zawsze posiadał. Taka więź rodzicielska, ból z powodu utraty syna, widocznie w innych historiach, w innych scenariach biblijnych, możemy przytaczać Dawida i Absaloma, tak? Tym razem tego niegrzecznego, okropnego, nieposłusznego syna, który nie miłował ojca, który chciał zrzucić go z tronu, zasiąść na jego tronie. Miłość egoistyczna syna do ojca, ale miłość pełna dawania, miłość agape odzwierciedlona w miłości Dawida do syna. I wiemy, że ten Absalom, ten nieposłuszny syn, obdarzony miłością swojego ojca, swojego króla, zbuntował się przeciwko niemu, postanowił zająć jego miejsce na tronie. I kiedy coś takiego się dzieje, to nie z powodu utraty tronu, ale z powodu utraty miłości syna, z powodu takiego zdrady syna, musiało serce Dawida być niesamowicie złamane, jako rodzica, nie jako króla, jako zwykłego rodzica. I to widać po reakcji Dawida, kiedy dowiaduje się od posłanników o rozstrzygającej bitwie, która miała się wydarzyć w lesie i czytamy o tym, że przychodzi zwiadowca i mówi o tym, że zwyciężyliśmy i król powinien się cieszyć z tego powodu. Powinien może pojechać do Jerozolimy i ucztować z powodu zwycięstwa swoich wojsk. On zadaje jedno pytanie, kluczowe pytanie dla niego w tym momencie. Czytamy o tym w drugiej księdze Samuelowa i w 18 rozdziale, w 32-35 wersecie. Lecz gdy król zapytał niewolnika murzyńskiego, czy zdrów jest młodzieniec Absalom? Kluczowe pytanie. Czy zdrów jest mój największy wróg, który mi życzył śmierci? Ale mój syn, nieważne, co mi życzył. Ten odpowiedział, niech stanie się ze wszystkimi nieprzyjaciółmi mojego pana, króla i ze wszystkimi, którzy wrogo wystąpili przeciwko tobie, tak jak z tym młodzieńcem. Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak wołał, synu mój Absalomie, synu mój Absalomie, obym to ja był umarł zamiast ciebie, Absalomie, synu mój. Ból ojca. To nie była chwila emocji. Później emocje opadły, wrócił sobie do domu, zasiadł na tronie, poprosił o poczęstunek, wyprawił uczne. Nie. Widzimy w kolejnych wersetach, że ten ból trwa. On nie może się z tym pogodzić. To jest już przebite serce, przebita dusza tym bólem z powodu śmierci syna. W następnym rozdziale czytamy w wersecie 4. Król zaś zasłonił swoją twarz i głośno krzyczał, dalej krzyczał, synu mój, Absalomie, Absalomie, synu mój, miłość. Taki niedoskonały obraz miłości odwiecznej ojca do syna. Nieposłuszny syn, wróg numer jeden, zawisł na drzewie. Jego ciało przebiła włócznia. Dosięga go słuszna kara. Za zdradę, za nieposłuszeństwo, za przestępstwo, za to, że chciał być tak naprawdę zabójcą swojego ojca. Ale Dawid, mój ojciec, którego serce jest w tym momencie złamane, płacze nad losem, nad śmiercią swojego syna. Ta tragedia to jedynie takie niedoskonałe odzwierciedlenie właśnie przesłania drogocennej krwi Chrystusa, przesłania Ewangelii. Dlatego znów zachęcam, abyśmy przenieśli się w czasie i stanęli z Jezusem w pobliżu Jerozolimy. Czytamy, że gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim Jezus. Stoisz tam i widzisz, jak Jezus płacze nad Jerozolimą. Dlaczego płacze? Dlatego, że ukochał ojcowską miłością właśnie jej mieszkańców. Dlatego, że chciał ich przytulić, dać im ochronę wieczną swoim zbawieniem. Po to przyszedł. I to wyznaje. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje poskrzydła. A Wy nie chcieliście. Tak chciał jak ojciec przytulić, obdarzyć miłością, szczęściem. Bożym szczęściem, nie egoistycznym ludzkim szczęściem, o którym wtedy często myślimy. Nie, Bożym szczęściem. Być blisko Boga, to jest szczęście. Ileż to razy Pan Bóg może chce mnie schować pod swoje skrzydła, a ja szukam źródła szczęścia w czymś innym, w kimś innym. Nie w Bogu, nie w bliskości Jego tych rozpiętych ramion. Tracę Bożą ofertę miłości, przebaczenia i spotykam się z Jego sprawiedliwością. Nieplanowaną, nieprzygotowaną dla człowieka, ale dla diabła i jego aniołów, ale odtrącam to, co ma dla mnie przygotowane, swoje odwieczne zbawienie. Ból, ból Boga, objawiony nad Jerozolimą, w osobie Syna. Dzisiaj, kiedy mówimy o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, bo to się dokonało i to wspominamy, to jest to dla nas przesłanie o zwycięstwie. Przesłanie o triumfie zmartwychwstania. I przychodzimy na nabożeństwo i tak się cieszymy, tak? Zbawieni jesteśmy za darmo, Chrystus zmartwychwstał. No i fajnie. Bogu się podobało, cieszę się z tego. Ale jeżeli prawdziwie chcę uczestniczyć w tym triumfie, to ono jest nierozerwalnie związane z bólem i z cierpieniem, które powinno mi przyświecać, kiedy przystępuję do wieczerzy i kiedy po prostu biorę ten kielich i mam tą scenerię tego, co się wydarzyło na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? To był ból. Ja to widzę, przystępując do spożywania tego kielicha. Płacze Rachel w Betlejemie z powodu śmierci dziecka. Płacze Maria, na której spełniło się proroctwo: Twoją duszę przeniknie miecz. My czasami możemy sobie myśleć, Maria, tak, niewiasta, jedna z uczennic Chrystusa, ale to matka, która nie tylko widziała Boga, nie tylko widziała tego, którego porodziła z woli Boga, nie tylko uważała, że jest jakimś takim narzędziem w ręku Boga, ale ona czuła, ona kochała, ona przeżywała, ona widziała te wszystkie obrazy tego swojego dziecka, które w tym momencie jako człowiek umiera na krzyżu. Jako Bóg nie umierał, bo Boga nie można uśmiercić, ale jako człowiek umiera na krzyżu. Ona widziała tego synka. Każdy na pewno ból przy obserwacji biczowania, każde rozerwane ciało, upadek w drodze na Golgotę, każde wbijanie gwoździ, to był ból matki. Dlatego tak drogocenna jest taka ta krew. Prawdziwe zrozumienie skutków grzechu widoczne jest w cierpieniu Chrystusa, ale w gotowości naszego cierpienia dla Niego dzisiaj. Czy jestem gotowy do poświęcenia? W Księdze Izajasza 53:10 czytamy: ale to Panu podobało się utrapić Go cierpieniem. Dlaczego ta krew jest tak drogocenna? Ponieważ ona skumulowała cały gniew Boży przeciw temu, którego ukochał od wieczności, przeciw własnemu Synowi. Gniew, który powinien się przelać na każdego z nas. Bóg Syn, Jezus Chrystus, kiedy mówił o tym, że pójdzie na krzyż, że musi wypić z kielicha Ojca, to nie mówił, no niestety, ale udało się diabłu sprowadzić mnie na krzyż. Muszę wypić ten kielich, który przygotował diabeł dla mnie. Nie. On był świadom, że jego kochający Ojciec musi postąpić wbrew swojej odwiecznej miłości. Dlatego, bo ukochał odwieczną miłością również człowieka i musi postąpić zgodnie ze swoją sprawiedliwością, ukarawszy go za nas wszystkich. Dlatego wyznaje Pan Jezus, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Drodzy, tą drogocenną krew Chrystusa możemy zobaczyć przez namiastkę tych wydarzeń biblijnych, tych scenerii, o których mówiliśmy, tak? Przez tragedię matek, ojców w Betlejemie, której rzeź widzieliśmy. Przez tragedię Jakuba, który widzi rzekomo rozszarpanego przez dzikie zwierzęta syna. Przez tragedię Dawida, który opakuje i nie może się pogodzić z tym, że jego wróg numer jeden, ale kochany syn, ginie w śmierci, którą sam sobie tak naprawdę wywołał i życzył, bo chciał śmierci, pozbawienia tronu i śmierci własnego ojca. Przez tragedię Marii, która kochała bardzo swojego syna Jezusa jako człowieka. Drodzy, drogi rodzicu, czy jest połączenie między moim rodzicielstwem, między twoim rodzicielstwem, a rodzicielstwem, które zostało pokazane na krzyżu Golgoty? Czy jesteś gotów to samo przeżywać? W pierwszym liście Piotra 1:17-18 czytamy: a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Do czego to ma nas prowadzić? Do tego, abyśmy według naszych uczynków żyli w bojaźni przez czas pielgrzymowania naszego. Jeżeli w moim ciele nie ma tego pragnienia wysławiania Boga, oddawania Mu chwały każdym moim myślom czy czynem, to nie przeżywam krwi Chrystusa, to ona nie jest dla mnie drogocenna, to ja jej nie rozumiem. Jeżeli nie ma bojaźni przed Bogiem, przed tym, aby Go nie zranić poprzez pozwalanie sobie na kolejny grzech, to nie przeżywam drogocennej krwi Chrystusa. Jeżeli nie ma gorącego pragnienia, żeby być z Chrystusem, który umiłował odwieczną miłością swój Kościół, żywi Go i pielęgnuje, jak czytam w liście do Efezjan, a mi ten Kościół jest obojętny, ja Go wcale nie chcę ani żywić, ani pielęgnować, ani w ogóle w Nim być. Na nabożeństwa służyć, to już w ogóle niech inni to czynią. To nie rozumiem krwi Chrystusa, drogocennej krwi Chrystusa. Drodzy, jeżeli tego nie czynię, to nikt nie jest winny. To nie są winne okoliczności. To nie jest winna Maryśka, bo mi coś powiedziała, a więc nie jestem zmotywowany. To nie jest winny Zdzisiek, bo coś zrobił albo czegoś nie zrobił. Nie jestem zmotywowany do takiego poświęcania się dla Boga i dla Kościoła Jego, ale to jestem winny ja. To nie jest winny, to miłość Boga była niezależna. Miłość Dawida, tak niedoskonale odzwierciedlona do miłości do Absaloma, ona była niezależna. On wróg numer jeden, a on nad nim płacze i chciałby go tak przytulić i z powrotem mu wybaczyć i sprowadzić do Jerozolimy. Ojciec poświęcił syna. Pytanie, czy ja jestem gotowy, czy w ogóle moje życie chrześcijańskie na tym polega, że ja chcę poświęcić się teraz dla Boga, zaprzeć się siebie, swojego ja, umierać dla siebie. Takiej postawy życzę nam, kiedy będziemy przystępowali do wieczerzy, żebyśmy zobaczyli, że to nie są tylko jakieś symbole przypominające fakt historyczny tego, co wydarzyło się na Golgocie, ale to jest konkretna rzeczywistość, która ma dziać się w moim sercu teraz. Przeżywać drogocenną krew Chrystusa, która wyzwoliła mnie od czegoś, ale ku czemuś. Wyzwoliła mnie od jeziora ognistego, od konsekwencji mojego grzechu, ale wyzwoliła mi ku temu, abym teraz był gotów na cierpienie dla Niego. Niezależnie od tego, co to oznacza dla mojej starej natury, dla postępowania według mojej własnej woli, dla zostawienia moich przyjaciół, czy ich przeze mnie, albo mnie przez ich. Co to oznacza dla mojej rodziny? Czy jestem gotów na cierpienie, na zaparcie się siebie?